Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Posłuchajmy czytań, które usłyszeliśmy wczoraj w tą niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Wspólnota, którą opisuje Łukasz w Dziejach Apostolskich, to ideał, ale nie utopia. Uderza w niej jedność oraz moc przepowiadanego słowa. Jedno serce i jedna dusza wierzących, którzy rezygnują ze swoich dóbr. Dosłownie wielka liczba wierzących miała jedno serce i jedną duszę. Gdzie serce w języku greckim oznacza ośrodek decyzyjny, a nie uczucie. One mieściły się we wnętrznościach. Z kolei dusza to zasada życia biologicznego, fizycznego. Wierzący tworzą jedno ciało, które myśli i żyje razem. Jedność Kościoła to dar i oznaka życia obecnością zmartwychwstałego Pana. To dar, który Bóg obiecywał i który realizuje się w tych czasach apostolskich. Wielkiej mocy, z jaką apostołowie głoszą zmartwychwstanie Pana, towarzyszy wielka łaska. Bóg zaspokaja potrzeby materialne wierzących, daje dobra, o które nie prosili. Kościół, który głosi zmartwychwstałego Pana, widzi nawrócenia na skalę znacznie większą niż te, których świadkami byli uczniowie ziemskiego Jezusa. Słowo Pana często natrafiało na mur obojętności okazywanej przez bogatych. Tym razem oni sami przynoszą swoje dobra, składają u stóp apostołów. Mocą Kościoła jest Ewangelia o Jezusie zmartwychwstałym. To ona przyciąga rzeszę nowych uczniów. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. To realizacja słowa, o którym mówił Jezus w Ewangelii Marka w kazaniu na górze. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodzieć. Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I zabezpieczy to wszystko. Tego doświadcza Kościół początku i tego doświadcza Kościół również dzisiaj, kiedy na pierwszym miejscu stawia ewangelizację. O tego ducha ewangelizacji, o tego ducha gorliwości misyjnej też budmy się z ufnością dla nas samych i dla naszych wspólnot kościelnych. Zatrzymajmy się chwilę dzisiaj. Następne czytanie też z Nowego Testamentu. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Tańczyć deszczowe piosenki, pływać w jeziorach marzeń, porywać się strumieniowi wiary w Twe dobro. Leczyć nadgorliwie nuty, miażdżyć pauzy nietrzeźwe, co nierówne jak morze moich pomysłów. Biegać po łąkach problemów, fruwać frywolnie w nadziei, że dasz nam nas na wieczny czas. Męczyć świat istnieniem, hamować go miłością. miłością, co zatrzyma mnie, gdy zrobię głupio. I budzić się, i śpiewać, i śmiać się. O, 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 o. Zawiny moje, co poszły na krzesło, i kochać, kochać, kochać. Kto by pomyślał, że płaszcza twego wystarczy dotknąć, by nie żyć już całkiem dla siebie, lecz żyć całkiem. I budzić się, i śpiewać, i śmiać się. O, 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 o.
Posłuchajmy drugiego czytania. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Chrystus jako Syn Boży przyszedł i przychodzi do nas przez sakramenty. Jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Zaufaj Słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga. Woda oznacza tu chrzest, krew to symbol Eucharystii. Duch zaś to znak namaszczenia, bierzmowania. To interpretacja ojców Kościoła, m.in. Ambrożego, Augustyna, Jana Chryzostoma i Cyryla Aleksandryjskiego. Świat zwyciężamy, wierząc, że Chrystus jest z nami, rzeczywiście obecny w sakramentach, które są źródłem Bożej miłości i naszej mocy. Przyjście w wodzie i krwi odnosi się też do wcielenia Pana. Chrystus, Syn Boży, przyszedł jako prawdziwy człowiek. Wbrew tym, którzy twierdzili, którzy wątpili w Jego człowieczeństwo, to byli doketyści, wiara, która zwycięża świat, to ta, która widzi w Chrystusie prawdziwego Boga, ale i człowieka, który wszedł w naszą ludzką historię i którego jako chrześcijanie możemy naśladować. Przyjście przez wodę i krew odnosi się do chrztu i śmierci Jezusa. Chrzest w Jordanie to wydarzenie, w którym Ojciec objawił wyjątkową godność Jezusa, Syna Bożego. Z kolei śmierć na krzyżu to moment, w którym Syn Boży, oddając z miłości do nas swoje życie, objawia się jako nasz Zbawca. Wiara zwyciężająca świat to wiara, przez którą dzięki Chrystusowi stajemy się dziećmi Bożymi, a Jego krew oczyszcza nas z naszych grzechów. Przyjście przez wodę i krew odnosi się również do śmierci Jezusa. Jeden z komentatorów, egzegetów pism janowych, Raymond Brown, mówi w ten sposób: śmierć dla Jana to moment szczególnego objawienia synostwa Bożego Jezusa. Z jego boku wypłynęły wówczas krew i woda. Woda to symbol ducha, którego Jezus udziela wierzącym w Niego. Tak jak zapowiedział wcześniej w Ewangelii Jana. Krew z kolei oznacza Jego śmierć jako prawdziwego baranka paschalnego, który gładzi grzechy świata. Wiara zwyciężająca świat to wiara w ukrzyżowanego, od którego otrzymujemy ducha i odpuszczenie grzechów. Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i prawdziwym człowiekiem, który zbawia nas i daje swojego ducha, abyśmy też my, dzięki wierze, przez wiarę, mogli zwyciężać przeciwności tego świata i świadczyć o nim. Tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Tym, który prowadzi nas do zwycięstwa, jest ostatecznie duch. O tego Ducha Świętego też w tym czasie prosimy, oczekując na to nowe zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Zostańmy jeszcze chwilę i posłuchajmy Ewangelii o niewiernym Tomaszu.
Na początku
W Ewangelii według świętego Jana po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się 4 razy. Pierwsza ujrzy Pana Maria Magdalena. Następnie Jezus ukazuje się 10. Tomasz jest nieobecny, nie ma wśród nich już Judasza. Są zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Obdarza ich swoim duchem, a potem po tygodniu już w obecności Tomasza. Wreszcie nad jeziorem Genezaret zmartwychwstały spotyka Piotra, Natanaela oraz synów Zebedeusza wraz z innymi uczniami. Usłyszymy dziś opis 2. i 3. spotkania zmartwychwstałego z uczniami. Doszło do nich w ciągu 8 dni. Pierwsze, z 10 uczniami, nieobecny był Tomasz, miało miejsce w samym dniu zmartwychwstania wieczorem. Drugie już z Tomaszem po 8 dniach. Liturgia 2. niedzieli zmartwychwstania jest zatem bardzo dobrym, odpowiednim dniem odczytywania tej Ewangelii. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Mimo że Tomasz oddał życie za Pana, według tradycji staje się ewangelizatorem Indii i tam oddaje życie, wciąż nazywany jest niewiernym. Zasadniczo można wyróżnić 3 wątpliwości, jakie Tomasz wyraża. Tomasz zwątpił w to, że historia Jezusa po jego ukrzyżowaniu będzie miała jeszcze jakąkolwiek kontynuację. I w tym nie wyróżnił się od innych apostołów. Tomasz zwątpił również w sens wspólnego spędzania czasu, w języku biblijnym trwania, z innymi uczniami Jezusa. Musieli sprawiać fatalne wrażenie, wylęknieni, zamknięci z obawy przed Żydami w 4 ścianach wieczernika. Po co wzajemnie karmić się swoim lękiem? Po co Tomaszowi taka wspólnota? To też można jakoś zrozumieć. Po trzecie, kiedy apostołowie ujrzeli Pana i podzielili się tym z Tomaszem, ten wyraził ostateczną wątpliwość co do ich zdrowych zmysłów i wiarygodnego świadectwa. Czy naprawdę na własne oczy widzieli Jezusa? Może to zbiorowa halucynacja? Jeśli sam nie zobaczę, nie uwierzę, rzuca na odchodne. Brak wiary Tomasza znajduje odpowiedź miłosiernego Jezusa i pełnych miłosierdzia braci. Jezus 8. dnia przychodzi znów do wieczernika i tam znajduje Tomasza. Pozwala mu dotykać swojego boku i rąk, poczuć rany i miejsca po gwoździach. Chce przekonać Tomasza, rozumie jego niedowierzanie, ale nazywa je także po imieniu. Niewierzący, niewierny. poganin. Nie bądź już niewierzącym, lecz wierzącym. Nie bądź niewiernym, lecz wiernym. Nie bądź jak poganin. W tej scenie też widzimy to miłosierdzie Boże, też w tym wymiarze apostołów. Ci towarzysze, apostołowie, przyjaciele nie zniechęcili się do swojego brata, który pogardził nimi, uznał ich za nieciekawe towarzystwo. To zlekceważenie znieśli i zapraszają go dalej. Mogli go przecież jakoś upomnieć, okrzyczeć, wyrzucić. O niczym takim nie słyszymy. Zamiast tego mamy wspólnotę, która łagodnie, cierpliwie znosi trudne poszukiwanie Tomasza. Nie odstrasza go od siebie. Niezwykłym jest fakt, że kiedy gromadzą się ósmego dnia, Tomasz jest już z nimi. Coś musiało go przekonać, aby pojawić się w wieczerniku. Może właśnie to była pełna cierpliwości miłość uczniów. Może radość spotkania ze zmartwychwstałym, jaką w nich dostrzegł. Ostatecznie możemy zobaczyć, jak ci apostołowie w tej ostatniej scenie towarzyszą Tomaszowi z Jezusem. Możemy wyobrazić sobie ich radość, że Tomasz też przekonuje się, spotyka Pana. To jeden z najpiękniejszych obrazów wspólnoty Kościoła, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie. Wspólnota gromadzi się ósmego dnia. To aluzja do Eucharystii, którą pierwsi chrześcijanie celebrowali w niedzielę. Eucharystia powinna gromadzić miłosiernych i dawać siłę do cierpliwego znoszenia innych oraz do przebaczania im. Miłosiernego Boga można znaleźć we wspólnocie miłosiernych, we wspólnocie Kościoła, która rodzi się do życia. To spotkanie Jezusa i te słowa „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”, są dzisiaj szczególnie dla nas. Ale ta postawa też uczniów wobec wątpiącego Tomasza, ta cierpliwość i brak pretensji, to również obraz tego, o czym mówi Niedziela Miłosierdzia. Ci, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia, przebaczenia swoich grzechów, bez patrzenia z góry, bez wywyższania się patrzą na innych, ale chcą ich przyprowadzić, by tego samego doświadczyli. Rozumiejąc ich bunt, ich pretensje, ich może zranienia, niemożność przyjścia dzisiaj, Kościół z całą cierpliwością, ale nie z wyższością, z całą czułością też czeka i trwa na modlitwie, prosząc Boga o miłosierdzie dla tych, którzy jeszcze Go nie spotkali, czy z Nim się rozminęli, czy w Niego zwątpili. Niech w tym tygodniu miłosierdzia, które szczególnie jest czczone teraz w Kościele, w tym czasie, niech nie zabraknie tej czułej modlitwy za tych, którzy są wokół nas, bez wywyższania się, bez pretensji, ale tego cierpliwego oczekiwania i dzielenia się radością spotkania z Panem, nas samych jako miejscem łaski, doświadczenia Jego miłości. Niech ta koronka do Bożego miłosierdzia, codziennie odmawiana, kiedy biją dzwony o 15, jeśli to możliwe, będzie tym wyrazem naszej solidarności z tymi, którzy są daleko, którzy nie mają tej radości paschalnej, aby mogli spotkać zmartwychwstałego Pana. Na ten czas, na ten cały tydzień z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne wieczorem o godzinie 19. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii, nawiedzenie Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Zmartwychwstały Pan, Królestwo objął dziś. Wszechmogący mów pokazał swoją moc.
wywieszonych.